Witamy Państwa ponownie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Proszę Państwa, w naszym studiu pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Bardzo serdecznie witamy, panie redaktorze. Dziękujemy, że zechciał pan przyjechać dzisiaj na to spotkanie, chociaż droga nie jest dzisiaj sprzyjająca, o czym mógł się przekonać także drugi gość naszego programu, który jeszcze niestety nie zdołał do nas dotrzeć. Taki gwałtowny atak zimy i śniegu utrudniający podróż. Tym drugim gościem jest pan poseł Jacek Kurski. Czekamy na jego przybycie. Mamy nadzieję, że w trakcie programu do nas dołączy, a my dzisiaj chcemy rozmawiać na temat medialnego fałszowania rzeczywistości. Tak pozwoliłem sobie sformułować temat naszego spotkania. Mam na myśli tutaj przede wszystkim sposób przedstawiania przez media tego, co nas otacza. Wychodząc tu nie tylko od... Znaczy mam tu na myśli nie tylko sam sposób przedstawiania tego, co czyni rząd i działań władz, ale myślę o w ogóle wielu rzeczywistościach, które trzeba by chyba wyprowadzić w ogóle z pewnego fałszywego przedstawiania obrazu człowieka, bo to chyba tutaj jest także pewne źródło. Ja myślę, panie redaktorze, że niejednokrotnie mieliśmy pewnie, zawsze tak było, że jakieś dochodziło do pewnych przekłamań w mediach. Wynikały one często z tego, że dziennikarze sami bywali wprowadzani w błąd, na przykład przez polityków, którzy nie przedstawiali im prawdziwych danych, czy próbowali zamazać pewien obraz rzeczywistości, albo go w jakiś sposób zniekształcić, albo na przykład utajnić pewne fakty. Tymczasem dzisiaj chyba mamy często do czynienia z taką, powiedziałbym, bardzo wielką inicjatywą dziennikarzy, którzy, czy mediów raczej tak bardzo ogólnie mówiąc, które bardzo mocno przejmują rolę takich kreujących rzeczywistość, nie tylko opisujących, ale ją w jakiś sposób kreujących.
Wydaje mi się, proszę ojca, że to się zmieniało w czasie. W ogóle, kiedy mówimy o tym kreowaniu rzeczywistości przez media, warto zwrócić uwagę na taką trojaką działalność, trojaką formę, potrójną formę aktywności mediów. Media informują, media opiniują i media biorą udział w propagandzie. I każda z tych form aktywności kieruje się innymi trochę prawami. Kiedy media zajmują się informacją, informowaniem, to znaczy relacjonowaniem o tym, co się wydarzyło, odbiorcy oczekują od nich, żeby ta informacja była prawdziwa i żeby była pełna. Krótko mówiąc, obiektywizmu i rzetelności. Natomiast kiedy już media zajmują się opiniowaniem, to tu oczywiście nie ma mowy o obiektywizmie, bo każda opinia jest subiektywna. Publicystyka jest tendencyjna, ona z natury rzeczy, więc tutaj domaganie się od publicysty, żeby był obiektywny, jest nonsensem, bo on wyraża własną opinię, więc opinię subiektywną właśnie tylko domagamy się autentyczności, żeby on mówił to, co naprawdę myśli, a nie mówił to, co mu kazał na przykład jego oficer prowadzący, prawda? I wreszcie propaganda. Przy propagandzie nie liczy się ani obiektywizm, ani autentyzm, tylko skuteczność. Celem propagandy jest podjudzenie milionów ludzi, żeby coś zrobiły albo żeby się powstrzymali od czegoś. I wszystko jedno, jak ich się do tego skłoni, byleby ich do tego skłonić, no to wtedy propaganda jest skuteczna. I obawiam się, że dlatego mówię, że to w czasie ewoluowało, że media w coraz to większym stopniu odchodzą od informowania, nawet odchodzą od publicystyki w kierunku propagandy. Media stają się, tak jak to się za komuny mówiło, partia mówiła tak, że media, środki przekazu są ważnym ogniwem frontu ideologicznego. I front ideologiczny nie miał nic wspólnego ani z informowaniem, ani z publicystyką. Był elementem propagandy. I to niestety zostało. I kiedy media mówią o sobie, kiedy dziennikarze mówią o sobie, że są przedstawicielami czwartej władzy, to obawiam się, że mają właśnie to na myśli, że uczestniczą w pewnym froncie propagandowym, na czym oczywiście cierpi i obiektywizm informacji, i autentyczność publicystyki. Dlatego bardzo rzadko się w Polsce spotyka publicystów właśnie autentycznych. Z tego punktu widzenia należałoby redefiniować określenie niezależny, bo media niezależne, bardzo dziwaczne formy ta niezależność przybiera.
No właśnie, jeżeli już o tym mowa, to ja przypominam sobie, słuchałem takiej dyskusji tuż po podpisaniu, przepraszam, to chyba chodziło o 100 dni premiera rządu Kazimierza Marcinkiewicza, czy też właśnie o sprawę paktu stabilizacyjnego, również o tym była mowa. No i zaprasza się do studia jednej z rozgłośni, i to ogólnopolskich, prawda, przedstawicieli mediów, przedstawiając ich jako niezależnych publicystów, dziennikarza Gazety Wyborczej, dziennikarza Rzeczpospolitej i dziennikarza Newsweeka. Prawda, którzy niewiele się różnią w przedstawianiu rzeczywistości i wydawaniu opinii, ocen, na przykład właśnie na tematy polityczne.
No, ja znam jeszcze bardziej osobliwy przykład niezależności. Powstała niedawno na polecenie Komisji Europejskiej, finansowana przez Komisję Europejską, radiostacja, która ma na celu destabilizowanie reżimu Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. Ja mówię, Aleksander Łukaszenko nie jest mi ani brat, ani swat, jest to raczej postać antypatyczna pod wieloma względami. Natomiast nazywanie tej rozgłośni rozgłosią niezależną jest nieporozumieniem. No, jak może być niezależna rozgłośnia, która ma konkretne zadania propagandowe właśnie za pieniądze Komisji Europejskiej, realizuje politykę wyznaczaną nie przez siebie samą, tylko przez ich dysponentów politycznych, więc taka jest współczesna definicja niezależności. Nic dziwnego, że koledzy dziennikarze nie widzą nic niestosownego w sytuacji, kiedy z jednej strony biorą udział w takiej zmasowanej akcji propagandowej, która widać, że jest koordynowana, bo ta stronniczość mediów, czy większości mediów, żeby być ścisłym, wobec rządu premiera Marcinkiewicza, no jest dla każdego bezstronnego obserwatora ewidentna, taka rażąca stronniczość. Ja nawet powiedziałem w wywiadzie dla naszego dziennika, że gdyby udało się rządowi spuścić złoty deszcz któregoś ranka na Polskę, to większa część mediów na pewno by rząd za to skrytykowała, że ten złoty deszcz powybijał komuś szyby. Więc widać, ta tendencyjność jest wyraźna. Widać, że to jest element akcji propagandowej. Przez kogo ona jest reżyserowana, przez kogo ona jest koordynowana, to jest osobna sprawa. Ale jeśli ktoś włącza się w działania propagandowe, których nie jest autorem, których nie jest reżyserem i nie on decyduje, kiedy one się rozpoczną, kiedy one się skończą, no to niech się nie nazywa dziennikarzem niezależnym, bo to nie ma nic wspólnego. To jest raczej odzwierciedlenie tego, co pisał Gałczyński w refleksjach z nieudanych rekolekcji paryskich, kiedy napisał: posadę przecież mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papieru, kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ta sytuacja.
No właśnie, niejednokrotnie jest tak, że również w tym przekazie, czyli informacji, w tym pierwszym zadaniu, któremu powinny służyć media, już dochodzi do pewnej selekcji. My wiemy dobrze, że w czasach komunistycznych była cenzura taka właśnie jakaś prewencyjna, czasem pewna cenzura, która ograniczała przekaz pewnych informacji. Chodziło o to, żeby nie dotarły do ludzi pewne wiadomości. Dzisiaj wprawdzie zewnętrznie nie ma tego ograniczenia, ale jest jakaś taka autocenzura, którą stosują różne media, przez to, że się selekcjonuje na pewne wiadomości, że się nie podaje całej prawdy, albo że na przykład do komentowania pewnych zdarzeń zaprasza się tylko na przykład polityków jednej opcji.
Jest to zjawisko i to może być irytujące, zwłaszcza dla publiczności czytającej, czy słuchającej, czy oglądającej. Natomiast no, ja zetknąłem się z takim przypadkiem jeszcze bardziej rażącym. Dwa tygodnie temu pan poseł Rokita, występując razem z panem ministrem Urbańskim, ministrem stanu w kancelarii prezydenta, w programie redaktora Lisa Co z tą Polską, powiedział między innymi, kiedy sprawa dotyczyła, rozmowa zeszła na kwestie związane z likwidacją wojskowych służb informacyjnych, pan poseł Rokita powiedział do ministra Urbańskiego: wy jesteście w rękach wojskowych służb informacyjnych. Wy, to znaczy minister Urbański, no i pewnie jego zwierzchnik, czyli prezydent Rzeczypospolitej. Krótko mówiąc, pan poseł Rokita ujawnił, że wie o istnieniu spisku przeciwko państwu, ponieważ to jest informacja, jeżeli pan poseł Rokita mówił serio, to znaczy, że prezydent państwa jest marionetką w rękach wywiadu wojskowego. Jest to całkowicie stan sprzeczny z konstytucją, bo według konstytucji to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a więc i wywiadu wojskowego, który jest elementem sił zbrojnych. Natomiast tu się dowiadujemy, że jest odwrotnie. No to mamy do czynienia ze spiskiem przeciwko państwu. I no, dziennikarze, którzy na znacznie mniejszego kalibru sensacje rzucają się jak sępy, tutaj nagle nabrali wody w usta, w ogóle nikogo to nie zainteresowało. Przecież to jest najważniejsza informacja ostatniego półrocza chyba, może nawet dziesięciolecia, że cała ta demokracja ma charakter fasadowy, że tak naprawdę to mamy do czynienia z wielką mistyfikacją. I nikt się tym nie zainteresował. Widocznie skądś wiedzą, że nie wolno. Albo że jest to ryzykowne. Ja bym się chciał dowiedzieć, skąd oni takie rzeczy wiedzą, bo ksiądz powiedział, że nie istnieje cenzura formalna. No, to może istnieje nieformalna w takim razie i warto by podrążyć, co to jest. Ja myślę, że to, co do niedawna było tylko w sferze podejrzeń, w tej chwili się zaczyna materializować w całkiem konkretny zarzut. Mianowicie przy okazji tych prac nad ustawą o likwidacji wojskowych służb informacyjnych okazało się, że ma powstać specjalna komisja parlamentarna, która ma zbadać sprzeczne z prawem przypadki zaangażowania wywiadu wojskowego w działalność gospodarczą i w media. To znaczy, że wywiad wojskowy jakoś się angażował w media. W jaki sposób? Moim zdaniem to zaangażowanie mogło przybierać dwojakie formy. Po pierwsze, część mediów została założona za pieniądze albo z udziałem pieniędzy funduszy wywiadu wojskowego dla potrzeb, że tak powiem, tego wywiadu. Po drugie, wywiad wojskowy spenetrował media agenturalnie, to znaczy umieszczał w mediach na etatach dziennikarskich swoich agentów wpływu. Niedawno właśnie był taki charytatywny bal dziennikarzy w Auli Politechniki Warszawskiej w sobotę ostatnią. No i tam 1000 biletów zostało rozprowadzonych. Ciekaw jestem, ilu agentów się tam bawiło na tym balu. To ciekawe byłoby to sprawdzić. No i niezależnie od tego, tu by była odpowiedź na to, gdzie jest ten nieformalny ośrodek cenzurujący, czy koordynujący działania. I to jest jedna część odpowiedzi, bo druga część odpowiedzi to jest taka, że dziennikarze, podobnie jak dysponenci mediów, znaczy właściciele, też mają swoje sympatie i antypatie polityczne i dają temu wyraz. To akurat by nie było nic złego w mediach prywatnych, bo one takie są i okej. Natomiast w mediach publicznych to jest właśnie pewien problem, bo no, trudno jest, jakby tu powiedzieć, no, człowiek jest jednością duszy i ciała. I jak człowiek politykuje, to jego sumienie też.
No właśnie, ale jeżeli te media są utrzymywane z pieniędzy społecznych, a większość społeczeństwa wybiera takich, a nie innych przedstawicieli do władz, to mają prawo przynajmniej do tego, żeby być rzetelnie informowani na temat tego, co czyni. Ale wracając jeszcze do tego, co pan redaktor powiedział o tych uwikłaniach, to niejednokrotnie ten mechanizm polega również na tym, że z jakichś dziwnych, po prostu z pewnych tajnych źródeł w pewnym momencie dociera docierały do pracy pewne informacje innym niedostępne, do których nagle mieli przystęp dziennikarze i to często informacje na przykład kompromitujące takiego czy takiego człowieka, czy często jeszcze zniekształcone w taki sposób, żeby mogły służyć właśnie pewnemu określonemu celowi.
No ja nie miałem w takich przypadkach wątpliwości, że mamy do czynienia z inspiracją tajnych służb, że tajne służby uruchamiają swojego konfidenta, swojego tajnego współpracownika w tej czy innej redakcji. No i ten tajny współpracownik ma dostarczone materiały. To się nazywało dziennikarstwo śledcze. Czasami było autentyczne, ale w większości przypadków nie. W większości przypadków mechanizm był właśnie taki. No i ponieważ nie wypadało inną drogą, to właśnie po to się to robi. Zresztą, proszę ojca, mamy w demokracji politycznej bardzo ważne są takie masowe nastroje społeczne. I byłoby dziwne, gdyby tajne służby, zwłaszcza w takich modelach państwa jak nasz, jak Trzecia Rzeczpospolita, byłoby dziwne, gdyby tajne służby, które no, próbują wpływać na różne dziedziny metodami agenturalnymi, zaraz o tym powiem, skąd takie domysły mam, byłoby dziwne, gdyby nie starały się wpływać na tę dziedzinę, która w demokracji politycznej jest bardzo ważna, no, jeśli nie najważniejsza, na wytwarzanie nastrojów społecznych, nawet ulotnych. A to właśnie media robią, więc jeżeli już twardym jądrem naszej młodej demokracji były tajne służby, a zwłaszcza wojskowe służby informacyjne, no to jest rzeczą prawie że pewną, że ta penetracja agenturalna mediów miała miejsce. Podobnie zresztą jak i za komuny. Nic dziwnego, że taka niechęć panowała i panuje do lustrowania środowiska dziennikarskiego. Ja pamiętam w 1992 roku, jak większość kolegów dziennikarzy była niechętna lustracji, zresztą ta niechęć się utrzymuje do dnia dzisiejszego. No a to skłania do podejrzeń, że również w mediach mamy do czynienia z taką wysoką reprezentacją, żeby nie powiedzieć nadreprezentacją, aktualnych tajnych współpracowników, aktualnych tajnych służb. Dlaczego, skąd takie podejrzenia, na czym ja to opieram? No, na intuicji przede wszystkim, ale nie tylko. Dlatego, że kiedy pan premier Marcinkiewicz na początku swojego urzędowania zapowiedział eliminację tajnych współpracowników służb specjalnych z zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, no to dziennikarze zapytali o to pana ministra Siemiątkowskiego, który był ministrem koordynatorem w poprzednim rządzie. I pan minister Siemiątkowski był autentycznie zdumiony. Mówi, jak to? Naprawdę? Czy nam? No, powiedzieli mu, no, naprawdę tak powiedział. Jeszcze mu chyba puścili tam tę wypowiedź w oryginale. I pan minister Siemiątkowski był nie tylko zdumiony, ale powiedziałbym, że zgorszony. Mówi, to jak w takim razie premier Marcinkiewicz wyobraża sobie prowadzenie polityki gospodarczej? Otóż rządzenie za pomocą agentury nie jako patologicznej jakiejś formy, tylko jako normalnego, rutynowego narzędzia sprawowania władzy czy administrowania różnymi dziedzinami państwa, życia publicznego, pan minister Siemiątkowski uważał za rzecz oczywistą, już nie powiem normalną, ale no naturalnie jakżeżby inaczej, prawda? Więc jeżeli tak, to jestem przekonany, że to nie tylko w gospodarce, politykę gospodarczą się prowadziło, ale i politykę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, i politykę kulturalną, i politykę medialną, i tak dalej, do wszystkiego się to musiało zastosować. No i nic w tej sytuacji wcale mnie nie dziwi, że mamy do czynienia z takim Volksfrontem skierowanym przeciwko rządowi, czy przeciwko formacji politycznej, która postawiła sobie za cel likwidację wywiadu wojskowego w jego obecnej formie. Jasne, że oni nie chcą tego dopuścić, no i wszelkimi środkami się bronią. I jednym z ważnych ogniw tego frontu ideologicznego są media. Trochę niedobrze, że media są w tej swojej działalności najwyraźniej sterowane przez tajnych współpracowników, no ale do czasu dzban wodę nosi. Miejmy nadzieję, że to ucho się urwie wkrótce i no, jeśli media nie będą całkowicie niezależne, bo to chyba próżno marzyć o tym, to w każdym razie, jeśli chociaż trochę bardziej będą niezależne, to wyjdzie nam wszystkim, co na zdrowie.
Sukces. Panie redaktorze, a propos tych nastrojów społecznych, często kreowanych, to dużą rolę tutaj odgrywa i zwłaszcza dla niektórych dziennikarzy jest to już ostateczna wyrocznia, badanie opinii publicznej, a więc różne sondaże, na które się bardzo chętnie dziennikarze powołują.
No, ja myślę, że po ostatniej kampanii wyborczej to zaufanie do sondażowni troszeczkę zmalało. Wydaje mi się, że ośrodki badania opinii publicznej też no, podlegały tym samym mechanizmom korupcyjnym, co i inne dziedziny. Nie bez kozery Polska jest uważana za kraj skorumpowany. To było widać gołym okiem, że nawet ośrodki badania opinii publicznej tej korupcji jakoś ulegają. Chyba, że no, nie wiem, co dla nich jest bardziej uprzejmą interpretacją, bo albo takie podejrzenia o korupcję to dowodzą, że oni są inteligentni i zawodowo sprawni, tyle tylko, że są przekupni, a alternatywa jest taka, że po prostu są druniami i nie potrafią takich badań zrobić sprawnie, poprawnie przeprowadzić. Więc ja uprzejmie zakładam, że oni umieją, tylko są przekupni.
No właśnie, a propos tego, no chociażby dzisiejszego sondażu, który zamieszczony jest w Wyborczy.
No ten sondaż widać wyraźnie, znaczy dwie rzeczy z niego widać. Nie tylko on jest tendencyjny, bo celem jego jest udowodnienie, że jeśli nawet większość społeczeństwa popiera rząd premiera Marcinkiewicza i popiera Prawo i Sprawiedliwość, to tak naprawdę wcale go nie popiera. To jest to takie pocieszanie się, że no, to tak jak w 90 roku, kiedy były wybory prezydenckie, w drugiej fazie hasłem wyborczym pana Tadeusza Mazowieckiego było: on i tak wygra. No co znaczy i tak? No jak przegra, to też wygra. No właśnie przegrał i nie wygrał. I więc to takie jest pocieszanie się troszeczkę daremne. A i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że z tego sondażu, właściwie z komentarza do sondażu, widać, że ten autor komentujący nie ma pojęcia, o czym mówi. Na przykład powiada tam, taka jest generalna wykładnia, że no, wzrasta poparcie społeczne dla rozwiązań liberalnych. I jako przykład takiego poparcia społecznego ten komentator Gazety Wyborczej podaje, że większy odsetek społeczeństwa niż kiedyś skłonny jest popierać dofinansowywanie z budżetu, czy w ogóle finansowanie z budżetu środków antykoncepcyjnych. Jest to akurat podejście antyliberalne, dlatego że liberalizm zakłada rozszerzanie zakresu wolności. Tymczasem dofinansowanie środków antykoncepcyjnych z budżetu państwa oznacza zmuszenie wszystkich ludzi do finansowania rozrywek nielicznej części społeczeństwa, no bo mamy do czynienia z rozrywkami, jednak z działalnością rozrywkową. W związku z tym no, jest to zawężenie zakresu wolności. Każdy przymus zawęża zakres wolności. I widać wyraźnie, że ten komentator Gazety Wyborczej po pierwsze nie wie, co to jest liberalizm, a po drugie jest totalniakiem, tylko że nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeszcze o tym też nie wie, ale ja mu to powiem.
Właśnie. Pan Jarosław Kaczyński dzisiaj podczas konferencji prasowej to doskonale także podsumował, mówiąc, że gdy zapytano go właśnie o ten sondaż, powiedział, że ja tego w ogóle nie biorę poważnie, w ogóle Gazety Wyborczej nie biorę poważnie. No i dodał, że właśnie to, co pan redaktor przed chwilą powiedział, że przed wyborami doszło do kompletnej kompromitacji w sprawie sondaży. Czy sondaże mogą odzyskać wiarygodność? Czy to powołanie przez rząd, próba jakiegoś powołania ośrodka badania opinii społecznej jest pana zdaniem słuszna?
Ja w ogóle, proszę ojca, jestem przeciwny temu, żeby powstawały jakieś rządowe agendy nowe. Tych, które są, to już jest za dużo, co najmniej o 90%, więc należałoby je likwidować, a nie tworzyć nowe. Takie Biuro Badania Opinii Publicznej będzie z góry wiedziało, że ma przygotowywać sondaże, z których wynika, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Więc nie sądzę, żeby... Lepiej jest nie mieć żadnych informacji, niż mieć informacje fałszywe. Ja sądzę, że dla rządu byłoby lepiej, gdyby były rozmaite, konkurujące ze sobą takie biura badania opinii publicznej i gdyby, jeśli rząd chce w ogóle wpływać na to, no to żeby był zobligowany do zamawiania prognoz czy sondaży w takim biurze, które miało najmniejszy margines błędu, jeśli już czymś się kierować. Natomiast zakładanie własnego biura to nie jest dobry pomysł. Podobnie jak wielu innych agencji takich rządowych. Natomiast co do wypowiedzi pana Jarosława Kaczyńskiego, że nie traktuje poważnie Gazety Wyborczej. Ja rozumiem, że nie przywiązuje wagi do, merytorycznie nie przywiązuje wagi do opinii tam wygłaszanych i to wydaje mi się podejście słuszne. Natomiast no, nie można lekceważyć potęgi ignorancji nawet, a cóż dopiero złej woli. W przypadku Gazety Wyborczej natężenie złej woli i pewnej myśli politycznej, bo Gazeta Wyborcza nie jest samotną wyspą. Gazeta Wyborcza jest elementem, znaczy jest narzędziem realizacji pewnej polityki w Polsce. I ja bym na miejscu pana Jarosława Kaczyńskiego tak całkiem jej nie lekceważył.
Tak, na pewno oddziaływanie jest tutaj wielkie i to jest założone w jakiś sposób to oddziaływanie. Natomiast ja chciałbym jeszcze zapytać pana redaktora o inny sposób, inną metodę fałszowania tej rzeczywistości przez kreowanie takich pewnych faktów medialnych albo eksponowanie faktów czy wydarzeń mniejszej wagi jako mających rzeczywiście jakieś ogromne znaczenie. Ten przykład. Pewnego dnia do Torunia przyjechał jeden z polityków, który miał się wcześniej, prawda, wyrazić na temat, czy jeden z polityków partii, której przedstawiciel mówił o podziale na Kościół Toruński i Kościół Łagiewnicki. I wydarzenie, jakim był przyjazd tego polityka, wcale nie będącego w tej chwili, nie odgrywającego jakiejś znaczącej roli we współczesnej rzeczywistości, no oczywiście medialnie bardzo mocno obecnego, było tak mocno zauważone na przykład w tych mediach lokalnych tutaj, toruńskich, jako rzeczywiście wydarzenie no, jakiejś niezwykłej rangi. Tymczasem chociażby no, tak częsty pobyt czy obecność tutaj w Toruniu ludzi, którzy bezpośrednio sprawują władzę, a więc ministrów, nie jest niejednokrotnie w ogóle odnotowywane przez te lokalne media.
No, to może wynikać, proszę ojca, z dwóch przyczyn. Po pierwsze z takiego niskiego poziomu zawodowego. Dziennikarz, który nie rozróżnia, co jest ważne, a co jest nieważne, po prostu jest profesjonalnie słaby. Jeżeli, no niestety większość, znaczy może nie większość, przepraszam, bo to by była opinia może krzywdząca, ale część kolegów dziennikarzy popada w narcyzm i uważa, że najmilszy temat to ja i przestają się zajmować rzeczywistością polityczną, czy w ogóle jakąkolwiek inną, tylko się zajmują sobą. Gdzie który komentator czy prezenter przeszedł z państwowej do prywatnej telewizji albo z prywatnej do państwowej, a ten stracił posadę, a ten z tym za ile i kto z kim i za ile. Także w ogóle już przestają się zajmować, że tak powiem, światem zewnętrznym, tylko się zajmują problematyką środowiskową. To jest już kompletne załamanie się poziomu fachowego. popadnięcie w narcyzm, takie chorobliwe już zupełnie. Ci ludzie najwyraźniej uwierzyli, że są pępkiem świata i że to wokół nich się cały świat kręci. Tymczasem jest akurat odwrotnie, więc nikt ich zniknięcia by specjalnie nie zauważył, także powinni troszeczkę, taki jakiś bolesny powrót do rzeczywistości powinien nastąpić. Druga sprawa, jeśli nie mamy do czynienia z takim niskim poziomem zawodowym, no to mogą to być działania intencjonalne. Ja to nazywam nadymanie jakiegoś polityka. Zresztą nie tylko polityka. Mieliśmy do czynienia z nadymaniem również nawet i niektórych przedstawicieli duchowieństwa. Ponad ich rzeczywistą pozycję, jaką zajmują, powiedzmy, w kościele hierarchicznym i tak dalej. No i oni się niestety odpłacali za to nadymanie rozmaitymi dziwacznymi opiniami. Na przykład do takiej dziwacznej opinii zaliczam opinię pewnego wybitnego przedstawiciela kościoła hierarchicznego, który wystąpił z kuriozalnym, moim zdaniem, apelem do polityków, żeby nie przyjmowali zaproszeń do Radia Maryja i Telewizji Trwam. No, nie rozumiem, jakiemu celowi miałoby służyć takie getto, tworzenie takiego getta, jakiegoś antykatolickiego. No, jeszcze w dodatku pomysłodawcą był wybitny, jak powiadam, przedstawiciel kościoła hierarchicznego. To jest, nie wiem, co to jest za przykład. No, sam się zastanawiam, aż się boję powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś przypadkiem rewanżu, ale prawie, że no, takie rozwiązanie byłoby jeszcze, mieściłoby się w granicach logiki, bo inne to już się nie mieszczą w granicach logiki.
Panie redaktorze, następny sposób tego fałszowania rzeczywistości, tak w moim odczuciu, to jest także wywoływanie pewnych dyżurnych tematów w pewnych okolicznościach. Na przykład zbliża się konferencja episkopatu i wtedy pojawia się w mediach nagle problem Radia Maryja. I to nie problem, który sygnalizuje rzeczywiście ktoś z hierarchów, tylko ten problem próbują wywołać przedstawiciele niektórych mediów.
Ja myślę, proszę ojca, że ten problem jest rzeczywiście, z tym, że on nie ma takiego charakteru, jaki próbują przedstawić media nieżyczliwe dla Radia Maryja czy Telewizji Trwam. Ponieważ Radio Maryja przez sam fakt swojego istnienia i rozwoju zakłóca ład medialny ustanowiony przy okrągłym stole. Przełamuje, krótko mówiąc, środowiskowy monopol na kształtowanie opinii i na informacje. No i to jest oczywiście okoliczność nieznośna dla tych, którzy ten ład medialny przy okrągłym stole ustanowili i dla tych, którzy tego ładu medialnego pilnowali przez ten czas. To, że się to wymyka spod kontroli, budzi szaloną irytację i ponieważ nie mogą tego powiedzieć wprost, że o to im chodzi, w związku z tym swoje pretensje ubierają w rozmaite kostiumy, między innymi w kostium ewangeliczny. Między innymi w kostium ewangeliczny i dlatego, że no, z punktu widzenia tego środowiska, czy tych środowisk, likwidacja Radia Maryja rękami Kościoła byłaby najwygodniejsza. Bo wtedy by powiedzieli, no przecież to nie my, przecież to wy sami żeście tu zrobili z tym porządek, prawda? No i żeby stworzyć jakąś przekonującą otoczkę, to się właśnie ubiera tę koncepcję polityczną, bo to jest stricte polityczna koncepcja przywrócenia ładu medialnego ustanowionego przy okrągłym stole, a w każdym razie niedopuszczenia do jakichś gwałtownych tutaj zmian, przywrócenia monopolu pewnych środowisk w zakresie opiniotwórczym. No, stąd się pojawiają zarzuty, że Radio Maryja prowadzi działalność rozbijacką, że Radio Maryja używa języka nienawiści, że Radio Maryja to, a że tamto, a że owamto. Wiadomo, że no, spoza wszystkich tych bardzo patetycznych, koturnowych oskarżeń wyziera takie melancholijne oblicze Judasza Iskarioty i mam nadzieję, że większość biskupów zdaje sobie z tego sprawę. Zresztą widać, że nie w ciemię bici są i wiedzą, o co chodzi. Natomiast no, jeśli chodzi o tak zwane fakty prasowe, o których ojciec wspomniał, no to przypominam, że twórcą tego pojęcia był profesor Geremek. Nie bez przyczyny chyba właśnie on. Fakt prasowy to jest właśnie fakt prasowy, to znaczy, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, natomiast służy jako punkt wyjścia do rozmaitych kampanii właśnie propagandowych, do budowania, ja to nazywam budowania takich konstrukcji oskarżycielskich opartych na samym dymie. To jest przypadek, kiedy jest dym bez ognia.
Tak. Proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie do rozmowy. Numery telefonów do naszego studia 657 0011 dla mieszkających na północ od Łodzi, dla słuchaczy z południa i telewidzów 657 0012, dla zagranicy 657 0013 lub 657 0014, kierunkowy 056. Chciałbym przedtem, zanim jeszcze zaczniemy przyjmować telefony, przeczytać jeden z listów, który przysłała słuchaczka z województwa lubelskiego, bardzo dramatyczny list, ale prosiła o to, żeby w tej audycji został on przeczytany. Szczęść Boże, jutro nie będę mogła do Was zadzwonić, bo będę czuwać przy trumnie mojego tragicznie zmarłego syna. Proszę, by odczytano mój list na antenie w czasie audycji, rozmowy niedokończone, dotyczącej tematu przekłamania w mediach. Dawid wpadł pod pociąg w niewyjaśnionych okolicznościach i po 2 godzinach zmarł w szpitalu. Policja przesłuchała tylko kierującego pociągiem i ani jednego z pasażerów oczekujących na ten pociąg, choć było ich wielu. W teleekspresie podano do wiadomości, że policja nie wyklucza samobójstwa. Jak sprytnie ułożone zdanie, nikogo nie można oskarżyć, że podał nieprawdę. Ale dla większości ludzi oglądających te wiadomości podpowiedziano samobójstwo. I to zostanie w ich głowach. Dlaczego powiedziano w ten sposób? Przecież równie dobrze można było powiedzieć, że nie wyklucza policja zabójstwa, zasłabnięcia, czy też po prostu powiedzieć tylko prawdę, że okoliczności nie zostały wyjaśnione. Jeśli ktoś do dziś nie rozumie, dlaczego na podpisanie paktu stabilizacyjnego zaproszono tylko dziennikarzy telewizji Trwam, to może po mojej wypowiedzi zrozumie. Dziennikarze telewizji Trwam nie podaliby takiej informacji i to nie tylko dlatego, że zdają sobie sprawę, jak wielką krzywdę można komuś w ten sposób wyrządzić, bo chyba inni dziennikarze, w tym ekipa Teleekspresu, też to rozumieją, ale dlatego, że przekazują tylko prawdziwe, sprawdzone wiadomości bez próby manipulacji widzami i wzbudzania niepotrzebnej sensacji. Matka. To taki dramatyczny list, ale jeden z przykładów, panie redaktorze, właśnie tego, że czasem użycie odpowiedniego komentarza, czasem nawet jednego słowa może spowodować pewne przekłamanie.
No, to prawda. Na tym polega zręczna manipulacja. Na przykład można podać relację z sali sądowej. Adwokat stał uśmiechając się bezmyślnie. Już od razu to słowo bezmyślnie charakteryzuje nie tylko poziom intelektualny adwokata, ale i atmosferę procesu. Jak dziennikarze operują językiem. I no, dobrze jest, jak bardzo sprawnie nim operują. Niektórzy operują nim aż może za bardzo sprawnie, chociaż no, trudno im z tego powodu robić zarzut, bo pewna zręczność językowa jest w tym zawodzie pożądana. Natomiast no, jest coś takiego, zdaje się, że to ta informacja była podana przez Teleekspres, który no, z natury rzeczy takie tego rodzaju przekazy próbują wykorzystać nawet tam, gdzie tego nie ma, wycisnąć jakiś element taki sensacyjny. W każdym przypadku dla osób zainteresowanych może to być przykre, no ale takie są niestety prawa dżungli. Świat troszeczkę dżunglę przypomina i no, musimy się z tym liczyć. Zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy działają, tu akurat nie ma to miejsca, ale zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy działają na terenie publicznym. Oni muszą być przygotowani na to, że będą również publicznie oceniani. Na przykład przypominam sobie, kiedy byłem uczestnikiem programu telewizyjnego u pana redaktora Durczoka, kiedy pan senator Gowin zrobił zarzut takiej stronniczości telewizji Trwam i Radio Maryja. Przypomniałem mu, że przecież wyście panowie byli, cała delegacja Platformy Obywatelskiej była zaproszona do programu, tylko
ukrotnie, były puste fotele.
Tylko żeście nie przyjechali. Na co on powiedział, no tak, ale myśmy się bali, że będzie taka atmosfera jakaś nieżyczliwa nam. No to nie trzeba być takim bojącym, trzeba trochę być odważniejszym. Jak ktoś chce działać w polityce, to nie może być taką mimozą, musi mieć skórę grubszą. Nie mówię, żeby tak grubą jak hipopotam, no ale trochę grubszą niż zwykli ludzie.
Już telefonują do nas słuchacze, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogdan, Mościska, koło Warszawy.
Witamy pana.
Drogi ojcze i panie redaktorze, przede wszystkim gratuluję za wspaniałe te felietony w naszym dzienniku.
Dziękuję bardzo.
Które są rewelacyjne wprost. A pytanie moje, no, związane jest z telewizją publiczną, bo to jest chyba klucz do sprawy. No co zrobić, żeby programy, które już w tej chwili są emitowane, mogły być w miarę obiektywne, bo wiadomo, że za chwilę, za miesiąc, za dwa miesiące, czy za kwartał będziemy mieli dyrektorów nowych. To wszystko jest jednak długi czas. Wiadomości medialne są niezwykle istotne już w tej chwili, żeby były prawdziwe. Co zrobić, żeby właśnie było to możliwe już teraz? Panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję bardzo za pozdrowienia i nawzajem. Proszę pana, no ja uważam, że zmiana dyrektorów nie spowoduje wzrostu obiektywizmu telewizji publicznej. Po prostu będą wtedy emitowane programy o wydźwięku bardziej przyjemnym dla zwolenników rządu i Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie znaczy, że będą bardziej obiektywne. Bardziej obiektywne byłyby wtedy, gdybyśmy mieli do czynienia z wieloma rzeczywiście niezależnymi mediami, gdybyśmy mieli do czynienia z normalnym rynkiem medialnym w Polsce, nie sterowanym przez na przykład tajne służby czy państwa trzecie, bo niestety takie też podejrzenia można wysuwać.
Zwłaszcza biorąc pod uwagę strukturę własności mediów.
Tak, tylko gdybyśmy mieli do czynienia z normalnym, wolnokonkurencyjnym rynkiem medialnym. Wtedy dla wiarygodności po prostu takiej handlowej nie można by sobie było pozwolić na zbyt daleko idące zafałszowania rzeczywistości. Po prostu nastąpiłby odpływ słuchaczy, odpływ widzów, odpływ czytelników, a to w końcu na normalnym rynku, jak powiadam, niekoncesjonowanym, tak jak... Bo w tej chwili mamy do czynienia z tym, że z taką sytuacją, że trzeba się podlizywać członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to oni mogą przedłużyć koncesję albo nie. Więc jak możemy oczekiwać, że media będą apolityczne, kiedy one podlegają bardzo politycznemu organowi? Nie ma na to szans. Przypominam, że Krajową Radę Radiofonii i Telewizji tworzy Sejm, Senat i Prezydent, a więc bardzo polityczne organy. Więc oczekiwanie apolityczności od urzędu takimi metodami politycznymi tworzonego jest po prostu nieuprawnione. Jedynym moim zdaniem remedium na to to jest przywrócenie takiego wolnokonkurencyjnego ładu medialnego w Polsce.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, pana redaktora, mówi Marek z Bawarii. Cieszę się, że ten temat w związku właśnie z tą nagonką tak na siły propolskie, narodowe, jak i na Kościół ogólnie, a religię w szczególności odbywa się, bo on się odbywa również w mediach zachodnich, tu obserwując media niemieckie, z tym, że to jest powiedzmy w cudzysłowie na trochę wyższym poziomie. Ale chciałbym powiedzieć, że i tu nawiązać do tej całej kampanii, która wystartowała z tymi tak zwanymi karykaturami Mohameda. Według mnie jest to nie przypadek, i zakłamanie, które odbywało się i w prasie zachodniej, i w prasie polskiej, dotyczące chociażby kalendarium, że ta, rzekomo spóźnionej reakcji sił muzułmańskich, chciałem tu przytoczyć, bo to jest ważne dla polskich słuchaczy. W Polsce to nie przytoczono. Karykatury ukazały się pod koniec września. Już na początku października w Kopenhadze i w innych miastach duńskich odbywały się potężne demonstracje, tak muzułmanów, jak i Duńczyków, którzy nie zgadzali się właśnie z zamachem na pewne świętości nieprzekraczalnej, pewnej, że tak powiem, wolności, tak zwanej wolności pracy, bo wolność do czegoś czy od czegoś nastąpiła tutaj, kiedy kiedyś sformułował to zdanie. I tu chciałbym przytoczyć, że w Polsce nie mówiono, mówiono, że nagle spóźniona reakcja po 4 miesiącach, że to rząd Iranu, Iraku, siły wstecznie antydemokratyczne podjęły kampanię. I chciałem tu przytoczyć, że kalendarium, tak jak mówię, 29 zostały opublikowane karykatury Witland Posten, natomiast demonstracje i protesty natychmiast, tylko one miały najpierw lokalny charakter w Danii, dlatego że imam duński czekał na reakcję rządu duńskiego i oficjalnych czynników, natomiast później to się rozszerzyło, kiedy nie było reakcji ani premiera Rasmussena, ani innych czynników i to się, że tak powiem, rozlało. A to, że Rzeczpospolita również i inne gazety w zachodniej Europie i na świecie zaczęły publikować, to według mnie są te próby właśnie dołowania i zapędzenia tych, którzy wyznają jeszcze autentyczne wartości religijne do kąta. To jest robione w całej tej kampanii, to co pan redaktor mówił, że te siły neoliberalne, właściwie jedyną przeszkodą, która na świecie została im do zrealizowania swoich planów, człowieka, że tak powiem, bez właściwości, czyli człowieka, który nie ma pewnych uczuć wyższych, tylko do czystego konsumpcjonizmu odbywa się, to jest realizowane również w polskich mediach, to przekłamanie. Byle jakość dziennikarzy, których jak ja porównuję z dziennikarzami zachodnimi, można im różne rzeczy zarzucić, natomiast miałkość rzekomych analiz czy tematów wyszukiwanych poza niektórymi dziennikarzami, to jest tragedia. Jeżeli ja porównuję na przykład wiadomości, oglądam wiadomości niemieckiego pierwszego programu czy drugiego i wiadomości polskiej tak zwanej publicznej telewizji czy innych, to tak jakbyśmy żyli na innych światach, a zwłaszcza że wiadomości ze świata w Polsce są w ogóle nieobecne, a zwłaszcza analiza tego, co się ważnego w światowej polityce dzieje. Także polski widz, a 95% Polaków niestety ze względu na pauperyzację czerpie swoje wiadomości o świecie tylko z telewizji, nie ma ani reportaży, nie ma ani pogłębionej informacji o pewnej, że tak powiem, o, żeby ludzi, że tak powiem, kształtować ich poczucie, co jest rzeczywiście piękne, a co jest, że tak powiem, odpadami tego świata. U nas natomiast się epatuje tylko konsumpcjonizmem, neoliberalizmem jako ideologią i że to jest jedynie słuszny kierunek. I tu chciałbym sprawa Agory i pani i Gazety Wyborczej. I tu chciałbym naświetlić pana redaktora, uczulić, że na początku tego miesiąca pani Wanda Rapaczyński, bo tak ją nazywam, to jest jej oficjalne nazwisko z czasów tak zwanych wschodniego wybrzeża, jeszcze kiedy była w zarządzie Citibanku w Nowym Jorku. Pani Wanda Rapaczyński udzieliła obszernego wywiadu ponad półgodzinnego francuskiej telewizji i na pytania, jak wygląda przyszłość Agory jako koncernu medialnego, powiedziała, że przyszło, ona będzie musiała chyba zrezygnować z Nowego Dnia, czyli to, co się stało 2-3 dni temu, że zawieszono wydawanie tej gadzinówki właściwie, popołudniówki i ona pójdzie, ekspanduje na Mołdawię, Ukrainę i Białoruś. Rozmowy są już zaawansowane, także chciałbym tutaj rozpowszechnić tą informację i powiedzieć właśnie w jakim kierunku ideologicznym, jakim celem jest, jaki cel jest tego koncernu medialnego. I tu to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że właśnie to, co cieszę się, że pan redaktor podkreślił, ja oglądałem dzisiejsze stwierdzenie prezesa Kaczyńskiego i niedocenianie tego wielkiego koncernu, który właściwie jest wielce opiniotwórczy, niestety, i powołują się różnego rodzaju źródła, to jest powielanie kłamstwa przez media elektroniczne, bo to, co się ukaże w gazecie rano, czy jutro, następnego dnia, ono jest wieczorem w wiadomościach jako pierwszy hit. Czy on jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy podlany sosem sensacji, to nieważne, bo Gazeta Wyborcza jest źródłem nieomylnym i tak dalej. I tu to jest tragedia i niedocenianie, nadal widzę niedocenianiu polskiej prawicy, zwłaszcza w PiS-ie, nadal roli mediów, a zwłaszcza mediów elektronicznych i to, co poprzednik mój powiedział, że do dzisiaj się w mediach nie stało. Wiadomo, że stuprocentowej, że tak powiem, prawdy czy obiektywizmu nie będziemy mieli, ale jakość dziennikarstwa musi się zmienić, bo ci ludzie, którzy właśnie po okrągłym stole w ramach układu weszli, pani Olejnik, inni, przecież pani Olejnik nie ma wykształcenia, 90% dziennikarzy, jak ja widzę w różnych mediach, nie ma ABC dziennikarskiego w ogóle, nie tylko, że oni nie ukończyli studiów dziennikarskich, ale nie znają pewnych rzeczy. Także tutaj, tu widzę tą bolączkę i właśnie zwrócenie uwagi, żeby prawica przywiązywała wagę do mediów, a nie lekceważyła, bo te media wywierają niestety fatalny wpływ, ale jakże daleko idący. Także szczęść Boże, przepraszam za nieskładność być może, ale chciałem te kilka informacji powiedzieć, ale na tle walki z religią jako całością, tu na podstawie islamu, ale również sprawa tego miesięcznika Machina, obrażanie Matki Boskiej Częstochowskiej i tak dalej, to jest pewien ciąg wydarzeń, które się układają w te pucle, które łatwo ułożyć w całościowy obraz, który jest poza naszymi plecami układany po to, żeby nas wymurzyć. Szczęść Boże, jeszcze raz się kłaniam, mówi Marek z Bawarii.
Dziękujemy.
Proszę pana, no dużo wątków pan poruszył, ale do kilku się chciałbym ustosunkować, dlatego chociażby się no gwałtownie z nimi nie zgadzam. Po pierwsze, wydaje mi się, że zbyt surowo pan ocenia dziennikarzy, poziom dziennikarzy polskich. Aż tak źle nie jest. Można mieć wiele zastrzeżeń. Ja akurat nie wiem, nie znam niemieckiej telewizji, bo nie oglądam, nie znam języka niemieckiego, więc trudno mi tu porównywać. Być może, że na wyższym poziomie to jest. Natomiast no, znam trochę francuskie, to nie ma się czego wstydzić na tamtym tle specjalnie. Jeśli chodzi o wykształcenie, no pani Olejnik akurat jest zootechnikiem z wykształcenia, ma studia zootechniczne skończone, natomiast jako dziennikarz jest to osobą bardzo sprawną. Można mieć zastrzeżenia do różnych, do kierunku politycznego, któremu sprzyja i tak dalej, do pewnych form, których używa. Ja sam byłem kiedyś zaskoczony, jak pani redaktor Olejnik próbowała przesłuchiwać, bo ona ma taką manierę rozmowy, profesora Balcerowicza i to było przeżycie traumatyczne, obserwowanie tego, bo to wyglądało tak, jakby w pewnym momencie tygrys wziął bat i zaczął okładać pogromcę. Pan profesor Balcerowicz bardzo szybko doprowadził panią Olejnik do pokory nawet, co jest rzadko spotykane, więc nie jest tak źle. Natomiast nie zgadzam się z pańską oceną, jakoby dominującym kierunkiem politycznym i kierunkiem odpowiedzialnym za walkę z religią i walkę z Kościołem był neoliberalizm. Proszę pana, dominującą ideologią w Unii Europejskiej, a więc również w Niemczech, gdzie pan mieszka, nie jest żaden neoliberalizm, tylko polityczna poprawność, czyli marksizm kulturowy, który z liberalizmem czy z neoliberalizmem nie ma nic wspólnego, nic. I dobrze by było, gdybyśmy sobie to uświadomili, dlatego że błędne zdiagnozowanie rzeczywistości, błędne zdiagnozowanie kierunku zagrożeń sprawia, że jesteśmy wobec tych zagrożeń bezradni, nie potrafimy znaleźć właściwego remedium. Otóż my mamy do czynienia nie z żadnym neoliberalizmem, tylko ze starym naszym znajomym marksizmem w odmianie kulturowej, który przybiera postać politycznej poprawności. I z tego punktu widzenia chciałbym zwrócić uwagę na dwie konsekwencje tych karykatur Mahometa, bo od tego żeśmy zaczęli. Otóż po pierwsze, no, warto zadać pytanie, skąd właściwie muzułmanie wiedzą, że to są karykatury Mahometa, skoro nie wolno przedstawiać żadnych wizerunków w islamie, ani proroka Mahometa, ani żadnych innych. W związku z tym, no, nie wiem na jakiej zasadzie się domyślili, być może podpis był pod tą karykaturą, bo ja tak bardzo dokładnie na to nie zwróciłem uwagi. Natomiast jeśli już mówimy o kalendarium, to chciałbym przypomnieć, że rzeczywiście w Ilans Posten ukazały się te karykatury nieszczęsne pod koniec września. Być może w Danii był jakiś rezonans, natomiast na świecie nie było żadnego. No, duńskie gazety, a zwłaszcza ta Ilans Posten nie jest aż tak czytana w krajach islamskich. Obawiam się, że w ogóle nie jest czytana w krajach islamskich, tam nie dociera. W związku z tym nikt tego nie zauważył. I dopiero właśnie ponieważ nikt tego nie zauważył, to w styczniu przedrukowała te karykatury gazeta norweska, a za nią inne gazety europejskie i telewizje i radiostacje i rozgłośnie radiowe europejskie zaczęły nagłaśniać tę sprawę. I wtedy dopiero pojawił się gwałtowny rezonans w krajach islamskich w postaci gwałtownych protestów antyeuropejskich. I wydaje mi się, że to chronologia wydarzeń wskazuje na dwie intencje, jakie temu towarzyszyły. Po pierwsze, żeby zmienić nastawienie europejskiej opinii publicznej, która do tej pory była niechętna, niechętnie usposobiona wobec planów uderzenia na Iran. Natomiast po takich gwałtownych antyeuropejskich demonstracjach to zapatrywanie może ulec zmianie i może być większe zrozumienie dla planów uderzenia na Iran, takiego uderzenia prewencyjnego. Po drugie, co w prasie polskiej ujawnił szczerze pan redaktor Janusz Majcherek na łamach Rzeczypospolitej, i taki chyba na taki efekt inicjatorzy tej kampanii liczyli, że właśnie to jest te gwałtowne protesty w krajach islamskich i potem nawet akty terroru, jakie się zdarzyły, bo to skupiło się na tych biednych chrześcijanach w krajach islamskich, którzy są tam w mniejszości i stali się obiektem prześladowań i nawet fizycznych jakichś takich ataków, że to ma być argument właśnie dla Europy do eliminacji w ogóle religii z terenu publicznego, ponieważ okazuje się, że religia na terenie publicznym prowadzi do gwałtownych napięć społecznych, a w związku z tym w imię pokoju społecznego należy w ogóle ją wyeliminować. I to jest, szanowny panie, całkowicie zbieżne z intencjami marksizmu kulturowego, czyli tak zwanej politycznej poprawności. Także bardzo pana proszę i innych słuchaczy i telewidzów naszych, żeby być może, że liberalizm można oskarżać o wiele rzeczy, ale akurat nie o to, bo to nie ma nic wspólnego z liberalizmem. Marksizm jest liberalizmowi wrogi, tak samo jak jest wrogi chrześcijaństwu i wszelkiej religii.
Ale chodziło o wywołanie pewnego zjawiska, prawda? I jest to też jakieś tutaj użyto bardzo mediów dla kreowania pewnej rzeczywistości, obrazu tej rzeczywistości.
Z całą pewnością. I w moim przekonaniu to tylko pokazuje, że nie tylko nasze media, że tak powiem, są dzisiaj elementem frontu ideologicznego, ale również media zachodnie. Zresztą nic dziwnego, profesor Zbigniew Brzeziński już w latach 60. zwrócił uwagę, sformułował taką teorię konwergencji, zwracając uwagę, że obydwa systemy polityczno-ustrojowe wprawdzie walczą ze sobą, ale właśnie w ramach tej walki, czy w toku tej walki, coraz bardziej się do siebie upodabniają. Więc no, media na Zachodzie upodobniły się trochę do takiego modelu komunistycznego, a z kolei w Polsce, w dawnych krajach komunistycznych, media trochę się upodobniły do modelu zachodniego, już obecnie na Zachodzie niespotykanego, i wytworzyła się taka właśnie hybryda bardzo niebezpieczna.
Odbieramy następny telefon do naszej audycji, bardzo prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór ojcu redaktorowi.
Szczęść Boże panu.
I dobry wieczór panu redaktorowi Michalkiewiczowi. Panie redaktorze, był pan i jest pan autorytetem dla mnie jako komentatora wydarzeń politycznych. Od wielu lat jestem zwolennikiem partii UPR i głosowałem wielokrotnie na tę partię.
No, dziękuję
i niejednokrotnie panu, słuchając opinii innych osób, kiedy deklarowałem się, że właśnie głosuję na tę partię, była ona jak gdyby niesłusznie personifikowana osobą pana prezesa Korwin-Mikke. Natomiast wydaje mi się, według mojej opinii, że pan był jak gdyby głównym motorem kreowania pewnych myśli politycznych i ich komentowania. Słuchając pana wypowiedzi przed wielokrotnie argumentując swoje tezy, podawał argumenty rzeczowe. Natomiast tu się pan wyraził, że głównym pana argumentem do uargumentowania pewnych tez jest intuicja. Powiem nieskromnie, że intuicją mogę się posługiwać ja, ponieważ zajmuję się tak zwaną nauką i mając jakąś intuicję w jakimś problemie naukowym, mogę go później zweryfikować poprzez eksperyment. Natomiast chciałbym pana zapytać, panie redaktorze, jak pan weryfikuje swoją intuicję w kontekście problemu, który pan przedstawiał? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że jako przeciętny odbiorca faktów medialnych z różnych źródeł, jestem jak większość ludzi w takiej troszeczkę straconej pozycji, dlatego że muszę wybierać, ewentualnie konfrontować różne fakty i kreować sobie obraz rzeczywistości, jaki wynika z logiki. A ta logika, no, większość z nas uczy się w szkole tej logiki, uczy się poprzez doświadczenia życiowe i w tym kontekście jesteśmy właśnie w tej takiej słabej pozycji, że musimy konfrontować fakty z różnych źródeł, tak zwanych faktów medialnych, jak to pan był uprzejmie zasugerować, że fakty medialne nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. Ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby pan w jakiś sposób ustosunkował się do tej sugestii, do tej intuicji. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żeby pan odpowiedział mnie przede wszystkim, a być może, że innym osobom także.
Proszę pana,
dziękuję
bardzo,
serdecznie.
Proszę bardzo, bardzo chętnie. Jeszcze raz powtórzę, bo no, musiałem się wyrazić niezbyt ściśle w takim razie, skoro pan odczuwa tu niedosyt. Rzeczywiście użyłem takiego sformułowania, że miałem taką intuicję, ale zanim to powiedziałem, przedstawiłem przyczyny, dla których taka intuicja w moim przypadku wystąpiła. Otóż przyczyną było to, że jeżeli tajne służby są twardym jądrem naszej młodej demokracji, to byłoby dziwną rzeczą, gdyby się nie interesowały tymi instrumentami, czy tymi miejscami, w których wytwarza się, które są narzędziem wytwarzania masowych nastrojów, od których przecież tak dużo w demokracji zależy. I to była przesłanka mojej intuicji, że na pewno w takim razie jest rzeczą prawie pewną, że media są penetrowane agenturalnie przez tajne służby. I uzyskałem potwierdzenie tej intuicji w wypowiedzi pana ministra Siemiątkowskiego, którą tutaj obszernie cytowałem i potem komentowałem. Wypowiedź, przypominam, była taka, że jeżeli pan premier Marcinkiewicz wyeliminuje agenturę tajnych służb z zarządów spółek Skarbu Państwa i z rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to pozbawi się narzędzi prowadzenia polityki gospodarczej. Wynika z tego, że zdaniem pana ministra Siemiątkowskiego agentura jest po prostu rutynowym narzędziem realizowania rozmaitych polityk, również polityki gospodarczej, czyli jest rutynowym narzędziem sprawowania władzy, a nie jakimś patologicznym marginesem. I wypowiedź pana ministra Siemiątkowskiego tę moją intuicję empirycznie potwierdziła. Także jeśli pan oczekiwał logicznej przesłanki, no to przedstawiłem ją, a potem empiryczne potwierdzenie w postaci wypowiedzi ministra Siemiątkowskiego.
No właśnie, o tym dzisiaj mówił także pan Jarosław Kaczyński, kiedy mówił o tym w 90-tych latach wywołaniu krachu na giełdzie, prawda? Czy za pomocą mediów później...
No tak.
Czyli no wpływanie na rzeczywistość.
No, media na różne elementy rzeczywistości wpływają w sposób intencjonalny. Tak intencjonalny, że nasuwa to intuicyjne podejrzenia o działalność agenturalną.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Słuchamy.
Jestem na antenie.
Tak.
Dzwoni Anna z Chicago.
Witam
w Niech będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana redaktora, którego bardzo chętnie czytam i cenię go za wielką fachowość i i znajomości problemu, nie tylko polskiego, ale i światowego. Skoro jestem na programie, chciałam również podziękować serdecznie i pogratulować wszystkim ojcom, którzy prowadzą te programy, bo prowadzą przepięknie, bardzo dokładnie są przygotowani, zapraszają ludzi wielkiego formatu, narodowego, religijnego, fachowego. Chciałam podziękować i pogratulować ojcu Ryzykowi, bo jest, prawda, mam możliwość w tej chwili, bo dzwonię 2 miesiące, nie mogę się zadzwonić, za jego wielki charytas, który potrafi pociągnąć ludzi wielkiego formatu za sobą, narodowego, patriotycznego, religijnego i potrafił stworzyć tak wielkie dzieło i za to serdecznie dzięki i gratulacje. Również chciałam podziękować chłopom polskim, którzy przy pomocy tego chłopa tak patriotycznego, tak bojowniczego, jakim jest Leper, potrafił stworzyć tą partię, która walczy o ziemię polską, która stanowi przecież nasze terytorium i ona jest własnością chłopa. I za to mu dzięki. I jemu zawdzięczamy wiele zmian, które są w Polsce. Zawdzięczamy te zmiany również i ojcu Ryzykowi i wam wszystkim. A teraz kilka moich refleksji. My tu walczymy. Walczymy też w małych grupach patriotycznych w miarę naszych możliwości. Odgrywamy ogromną rolę. Myślę, że odegraliśmy ogromną rolę też dla Polski. I nie wiem, czy jestem jeszcze na programie?
Oczywiście.
Tak, dobrze. Więc popieramy i to, co dzieje się w Polsce, to chwała Bogu, ale jeszcze nie mamy Polski suwerennej, niepodległej. Do pana redaktora kieruję pytanie i propozycję, że wielkim zagrożeniem są służby specjalne, ale wielkim zagrożeniem dla Polski również jest Unia Europejska, która jest przecież antyeuropejska, antychrześcijańska, antynarodowa, antyantyetyczna i w ogóle i zostaliśmy wprowadzeni przez rządy z Rady Narodowej niezgodnie z naszą konstytucją, która też nie jest doskonałą. I my tu piszemy protest w tej sprawie i na przyszłość, po zrobieniu choć trochę porządku w Polsce, będziemy domagali się, żeby ten układ wyeliminować, bo tam nie ma miejsca dla Polski przecież. Ona dla nas jest wielkim niebezpieczeństwem, wielkim zagrożeniem. I właśnie takich ludzi, jak pracujący ojcowie w Radiu Maria, takich ludzi jak pan redaktor, to musimy wyszukiwać i wspólnie złączeni możemy wiele zrobić. I ta chwila, którą dała nam historia, bo nie wykorzystaliśmy w 89 roku, jaką dała nam historia teraz, dała nam, bo taka sytuacja się utworzyła i nie możemy tego zmarnować i musimy o to walczyć i musimy zjednoczyć Polaków. I przecież my nie możemy, tak jak tutaj wspomniano dzisiaj w programie, że jakieś tam grupy medialne, prawda, atakują nas katolików. My jesteśmy w 95% katolikami. Tak Polska jest katolicka, jak długo ona jest, jak powstała, prawda, od Mieszka I. I nie możemy się dać manipulować małym grupom ateistycznym, bo to jest wielkie zagrożenie od dawna. I my musimy wspólnie współpracować z Kościołem. A że mamy modernistów w Kościele, to my wiemy, którzy oni są. Musimy ich po imieniu nazywać, nie bać się, bo tylko dla ludzi odważnych może być Polska suwerenna i niepodległa. W tej chwili jeszcze nie mamy Polski suwerennej i niepodległej. Nie mamy narodowego jeszcze rządu, parlamentu, tam mamy wiele agentów, tam mamy większość ludzi wrogów dla Polski i to musimy mieć na uwadze.
Dziękuję, ale pani Anno.
Właśnie musimy jednoczyć się, nie będę zabierała dużo czasu, bo mogłam dużo powiedzieć. Dzięki, jeszcze raz dzięki, jednoczmy się, pracujemy tu jak możemy. Myśmy pisali wiele odezw płomiennych do Polski, odezwa do chłopów, odezwa do narodu polskiego, odezwa do inteligencji, do wojska. I dalej będziemy pracować i będziemy uświadamiać szerokie masy, bo ludzie naprawdę są skołowani. Nie wiedzą, w czym leży zło, jak walczyć z tym złem. Propaganda jest ogromna i ona dalej się nasila. I musimy umieć wybierać, co jest dobre, co złe. I chwała takim redaktorom jak pan. I gratulacje, i dziękuję. I ojcom też. Po prostu uwielbiam was, jesteście cudowni. I dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za miłe słowa, ale proszę pani, jeśli pani tak mnie ceni, to powiem tak, żeby unikać przesady. Bardzo ważne jest unikanie przesady i wydaje mi się, że w dwóch sprawach chciałbym się do pani wypowiedzi odnieść. Po pierwsze, no wie pani, to można oczywiście dyskutować nad tym, czy Polska jest suwerenna, czy nie jest. Dopóki władze państwowe są powoływane przez no, w wyborach powszechnych, czy one są masowe, czy tylko połowa ludzi bierze udział w tym, to jest inna sprawa. Jest, można domniemywać, że Polska jest suwerenna, że nie stoi nad nami, nie wiem, Stalin albo Putin, albo prezydent Bush, albo Mao Tse-tung, czy ktoś taki i nam mówi, co my mamy zrobić i kogo mamy do rządu powołać. Szanujmy to, co mamy. Jak jest takie przysłowie, szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego, prawda? Więc szanujmy to, co mamy. Nie potępiajmy w czambuł tego, co jest, ponieważ nawet taka forma państwowości, jaka jest, jest pewnym dobrem, jest pewnym dorobkiem narodowym i warto ten dorobek chronić. Co do tajnych służb, no, wydaje mi się, że jesteśmy akurat w fazie takiej, dzień dobry, że trwają prace nad ustawą, która ma doprowadzić do likwidacji wojskowych służb informacyjnych i wprowadzić jakieś nowe rozwiązania. O ile mi wiadomo, to też wokół tych rozwiązań trwają pewne podchody, kto będzie te służby kontrolował. Są dwie propozycje. Jedna taka, żeby powstały agencja, znaczy wywiad i kontrwywiad wojskowy jako centralne organy administracji państwowej, które formalnie podlegałyby ministrowi obrony, natomiast również podlegałyby ministrowi koordynatorowi służb specjalnych. Szczerze mówiąc, to jest dosyć dziwaczny pomysł i świadczy o pewnej rywalizacji w tych ośrodkach władzy. No, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast to, że Kancelaria Prezydenta przejęła tutaj inicjatywę w tej mierze, wynika nie tylko z tego, jak sądzę, że w łonie rządu zapanowały tutaj kontrowersje, ale i z tego, że sytuacja polityczna, jaka się wytworzyła i mimo paktu stabilizacyjnego, sprzyja przesuwaniu punktu ciężkości władzy właśnie do Kancelarii Prezydenta. I wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z takim coraz to żywszym aktywizowaniem, czy częstszym korzystaniem pana prezydenta z inicjatywy ustawodawczej, niż korzystali prezydenci poprzedni. O ile mi wiadomo, pan prezydent Wałęsa w ogóle chyba nie korzystał z inicjatywy ustawodawczej. No, miał tam jakieś o stanach nadzwyczajnych projekty ustaw, ale one...
To właśnie był stan nadzwyczajny.
Nie uzyskały. Więc teraz może być rzeczywiście to częściej i być może ja akurat specjalnie się nad tym nie martwię, bo im mniej ludzi pracuje przy ustawie, to jest większa szansa, że ona będzie bardziej spójna.
Tak, proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie pana posła Jacka Kurskiego, który dotarł do naszego studia. Jeżeli pan poseł pozwoli, to jeszcze ojciec dyrektor najpierw. Bardzo prosimy.
Niech będzie posłanie Jezus Maria Zawsze-Dziewica. Ja bardzo zawsze. Krótko tylko. Cieszę się, że jest taki program. Cieszę się, że są tacy ludzie. Dziękujemy. Ja tylko jedno. Otóż na pewno to idzie wszystko bardzo wolno. Widzimy, co jest po... To stare to jest zawsze no, grzech, zło i tak dalej. To stare zostaje, jeszcze jest ono jakiś czas, no nie wiadomo co zwycięży. Czy dobro, czy zło u nas w Polsce, prawda, czy kłamstwo? To się okaże. To zależy na pewno od każdego z nas, od naszej pracy tutaj ogromnej i determinacji. Ja jeszcze, jak tak obserwuję, na przykład sprawa tego Urzędu Antykorupcyjnego, chyba tak to się nazywa, czy...
Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Proszę, o tak. No widać, że to idzie bardzo wolno, nie wiadomo, czy to wyjdzie. To jest primo. A sekundo, no i to pytanie, czy ten okrągły stół skończy się, czy się nie skończy, ten układ. Również sprawy IPN-u, też tak samo. Widzi się, że to jest, no przedziwnie to się jakoś rozwiązuje. Są takie dziwne posunięcia. Na pewno ta propozycja na te tematy wpisu nie jest doskonała, ale jak dowiaduje się, to samoobrony czy Ligi Polskich Rodzin, podobno jeszcze gorsza. No zobaczymy. Warto by się temu przypatrzyć, tym wszystkim propozycjom i wtedy będzie się widziało, no i czynom przypatrzyć. Patrzcie na czyny, po owocach ich poznacie i wtedy będziemy widzieli, co jest, co trzeba bardzo szybko tutaj jakoś tak dobre rozeznanie zdobyć w tych sprawach, żeby dobro czynić. Ja tylko tyle, po prostu życzę, żeby wyszło, ale jak widać, to działania na pewno są ogromne przeciwko i bardzo często ze stron, z których byśmy się nie spodziewali. Potrzeba ogromnej determinacji, no, oby to się udało. Dziękuję, bo bez tego właściwie to nic nie będzie. Nic nie będzie. Te wszystkie sprawy, to zostanie tylko rozczarowanie w narodzie. Rozczarowanie i pogrążenie się, powiedziałbym, no, na czas, Pan Bóg wie na jaki czas, w tym, co jest niekorzystne albo, powiedziałbym, bardzo złe dla narodu, dla ojczyzny. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże. Panie pośle, właśnie tych ostatnich kilka minut dla Pana, dlatego że no, nie udało się dotrzeć wcześniej, gwałtowna śnieżyca, która utrudniła przejazd.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę wybaczyć, ale naprawdę jestem niewinny. Zawsze z Gdańska do Torunia jadę poniżej 2 godzin, dzisiaj 3,5 godziny i szklanka niesamowita, więc pan redaktor miał więcej szczęścia, bo chyba...
Ja pociągiem.
Bo pociągiem przyjechał i to było rozsądne rozwiązanie. Najmocniej przepraszam, ale... Siła wyższa.
Mówimy dzisiaj na temat tego medialnego fałszowania rzeczywistości. Ja myślę, że pan zechce pewnie powiedzieć parę słów na temat tego sposobu przedstawiania przez media układu rządzącego i partii Prawa i Sprawiedliwości.
Z przyjemnością, pewnie więcej czasu na
drugiej części audycji
będziemy mieli w radiu o 21:30. Natomiast oczywiście no, media, tak jak kiedyś w PRL-u, w komunizmie, media były instrumentem panowania władzy rządzącej, reżimu komunistycznego nad społeczeństwem, ale nie jedynym. Głównie to była przemoc. Media to był taki instrument dodatkowy i rzadko kiedy skuteczny. W momencie, kiedy po okrągłym stole komuniści zamienili władzę książeczek partyjnych i legitymacji partyjnych na władzę pieniądza, kart kredytowych, olbrzymią rolę zyskały właśnie już w tych demokratycznych czasach, wydawałoby się, takie instrumenty jak służby specjalne, jak pieniądz i również media. Nawet właściwie przede wszystkim media, ponieważ wybory po 90 roku są demokratyczne, to ludzie wybierają, w związku z czym sposób, w jaki ludzie są kształtowani, informowani, niedoinformowani, nowa poprawność polityczna, jaka jest formułowana i nadawana, ona przez wiele lat definiowała ten układ rządzący, tę świadomość społeczną, która na ogół niestety kończyła się niewłaściwym dla Polski wyborem, czyli wyborem układu postkomunistyczno-liberalnego. Teraz w roku 2005 udało się po raz pierwszy prawicy zdobyć władzę i mamy i to taką rzeczywiście i ustawodawczą, i wykonawczą, i prezydenta. Także mamy do czynienia z gigantycznym kontruderzeniem medialnym, dlatego że media to było to imperium, które w sposób właściwie taki niezreformowany, niezweryfikowany przeszło na początku tych przemian w nową rzeczywistość. Tak jak ludzie Mazowiecki definiował, że jest państwo prawa, że od czarodziejskiej różdżki mamy sądy już normalne, niezawisłe, chociaż kiedyś były bardzo upodlone i stronnicze, tak samo prokuratorzy nagle mieli być niezależni. Taką samą przyjęto wykładnię w stosunku do dziennikarzy, do mediów i stała się rzecz fatalna. W telewizji nikogo nie zweryfikowano. Pierwszy prezes telewizji pod rządami Mazowieckiego był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, zakonserwował olbrzymią liczbę dziennikarzy starego układu, olbrzymia większość dzienników regionalnych na podstawie decyzji komisji RSW likwidacyjnej, tak zwanej RSW Prasa Książka Ruch, trafiło często w ręce tych zespołów dziennikarskich, które uprawiały propagandę w czasach komunistycznych. One się potem uwłaszczały, a uwłaszczone bardzo tanio się sprzedawały kapitałowi zagranicznemu. Krótko mówiąc, mediów polskich przez te lata mieliśmy bardzo niewiele, stąd tak straszliwy atak na Radio Maryja, na telewizję. telewizję Trwam, na nasz dziennik. Widzę, że mamy dosłownie ostatnią chyba minutę, więc raczej do przykładów, o które tutaj ojciec pytał na temat ataków na PiS, fałszowania tej rzeczywistości, będziemy mieli więcej czasu, żeby powiedzieć o tym już w radio, 9:30. Natomiast tu chciałbym tylko wyrazić radość, bo jestem po raz pierwszy po wyborach w telewizji Trwam i widzę to piękne studio, więc widzę, jak te siły dobra i prawdy w polskich mediach się poszerzają, jak nabierają ciałka, przepraszam za takie określenie, nabierają siły, mocy, bo nie wystarczy sama racja, nie wystarczy sam duch, potrzeba jest jeszcze troszeczkę tej materii, tych urządzeń, tej infrastruktury, dlatego bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu, od którego mam nadzieję zacznie się teraz na nowo kształtowanie prawdziwego, obiektywnego oblicza polskich mediów. Rola tutaj Radia Maryja i telewizji Trwam i naszego dziennika jest zupełnie fundamentalna. To jest ta żelazna rezerwa duchowa narodu polskiego, że gdyby się nawet przyjąć fatalny rozwój wydarzeń, że już nie będzie żadnych normalnych mediów w Polsce, w tych mediach publicznych, chociaż tak mam nadzieję nie będzie, to zawsze będzie to minimum, ta rezerwa, którą naród zawsze będzie miał. Jest na czym budować, dlatego serdecznie zapraszam na następną część audycji.
Proszę Państwa, naszymi gośćmi są dzisiaj pan poseł Jacek Kurski i pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie o godzinie 21:30 w Radio Maryja, a teraz dziękujemy za uwagę.